Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.13. Zapraszam na strefę samorządową. Gdańsk jest po Sopocie kolejnym miastem, które przyjęło apel przeciwko nienawiści i dyskryminacji, ale decyzja radnych podczas sesji nie była jednomyślna. Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj w audycji. Do studia zaprosiłam radnych miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Marcin Makowski, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry państwu.
I Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Radni wyrazili sprzeciw wobec przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu, a także zaapelowali o odpowiedzialność za słowo i stanowcze reagowanie na zachowania motywowane nienawiścią. Szczególnie zwrócono uwagę na sytuację dzieci i młodzieży oraz rolę edukacji w przeciwdziałaniu stereotypom i dezinformacji. Ten apel to inicjatywa klubu Wszystko dla Gdańska. Współautorem był Marcin Makowski. Rozumiem, że to reakcja na to, co się dzieje ostatnimi tygodniami w Polsce.
Ostatnimi, tak, pani redaktor, ostatnimi tygodniami, ostatnimi miesiącami jesteśmy świadkami wzmożonej takiej ilości ataków na tle narodowościowym, nie tylko na Ukraińców, ale na wszystkich, którzy gdzieś tym językiem słowiańskim się posługują. No nie możemy być obojętni, to przede wszystkim musimy kierować się wartościami. Cieszę się bardzo, że wczoraj Rada Miasta Gdańska taki apel podjęła, ale musimy też powiedzieć sobie o kilku faktach, bo o tym wczoraj mówiłem z mównicy w Radzie Miasta. W maju bieżącego roku przebadano wpisy na platformie Facebook. 520 tysięcy wpisów dotyczących Ukraińców i tylko jeden na 1000 komentarzy był komentarzem pozytywnym, więc zauważamy, że ta skala dezinformacji. Myślę, że też nie boję się tego słowa użyć, rosyjskiej wojny hybrydowej jest widoczna i na pewno nasze społeczeństwo nakręca. Te relacje oczywiście polsko-ukraińskie są trudne. O historii trzeba mówić, ale nie ukrywam, że po wczorajszych wystąpieniach radnych Prawa i Sprawiedliwości jestem zasmucony. No tym, tą jakością debaty publicznej nigdy nie powinniśmy się kierować, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Dlatego oprócz tego, że wystąpiliśmy wczoraj z apelem, bardzo dziękuję też radnym Koalicji Obywatelskiej za poparcie tego apelu, również skierowaliśmy interpelację do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz jako klub Wszystko dla Gdańska o to, żeby właśnie takie zajęcia z dezinformacji, fake newsów, niezależnie od, jak gdyby tutaj żaden wątek ukraiński ani narodowościowy nie ma znaczenia, były właśnie przeprowadzane w gdańskich szkołach i mam nadzieję, że pani prezydent pozytywnie się do tego wątku odniesie i takie warsztaty, lekcje będą się odbywały.
Prawo i Sprawiedliwość zapytam za chwilkę, ale zapytam najpierw Kamilę Błaszczyk o ten apel. Myśli pani, że będzie miał on jakiś wydźwięk?
Niezależnie od wszystkiego nie możemy właśnie być obojętni. Nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzieje w tej przestrzeni social mediów, mediów politycznej, bo to nie jest tak, że to zaczęło się dziać z dnia na dzień, że to nagle, nie wiem, z dniem 1 maja się zaczęło pojawiać. To już od dłuższego czasu zaczyna ten problem narastać. I też niestety część polityków, a nawet bym powiedziała pseudopolityków w postaci na przykład pana Brauna, który notorycznie szczuje językiem nienawiści na różne grupy, nie tylko na Ukraińców, na Żydów, na inne nacje, doprowadziła do tego, że takie poglądy zaczęły być czymś upowszechnionym, w sensie nikt nie wstydzi się takich poglądów pokazywać w przestrzeni publicznej. Do tego dochodzi właśnie ta dezinformacja rosyjska plus to, że farmy rosyjskich troli zaczynają to wykorzystać i podsycać te nastroje antyukraińskie w Polsce. No niestety, coś trzeba zrobić, nawet jeżeli tylko jedna osoba miałaby się nad tym zastanowić, podnieść jakąś refleksję, to myślę, że warto było zareagować, bo nie możemy być obojętni, bo jeżeli będziemy obojętni, to doprowadzimy do takiej sytuacji, jak w latach 30. w Niemczech, gdzie rodził się faszyzm, gdzie właśnie z takiej mowy nienawiści, zdeprecjonowania innych narodów, innych kultur, doszło do jednych z największych tragedii XX wieku.
Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosował przeciwko temu apelowi. Jak się domyślam, była dyscyplina klubowa, no ale dlaczego tak zdecydowaliście?
Nie, dyscypliny klubowej nie było w tej sprawie, nie było potrzeby takiej. Jest wolność słowa, zdajemy sobie z tego sprawę i Europa jest zelana postami ruskich troli, którzy antagonizują wszystkie narody europejskie, wszystkie kraje europejskie po to, żeby uzyskać swoje cele polityczne. Stąd jakimś wyrazem w końcu jest to głosowanie de facto odnośnie tego apelu. Uznaliśmy, że to jest niepotrzebny w tym miejscu apel. On sprawia wrażenie, że rzeczywiście Polacy stają się jakimiś rasistami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my mamy takie doświadczenie przecież jako Polacy, którzy rozjechali się po całej Europie przed laty i przywożą doświadczenia z zachodniej Europy. Tam rzeczywiście taka presja na polityczną poprawność spowodowała, że służby ścigające przestępstwa. Wystarczy, że cudzoziemiec powie, że on był w jakiś sposób sprowokowany i że to on jest ofiarą, mimo tego, że był agresorem, prawda? Powoduje, że to tubylec, obywatel jest w jakiś sposób od razu sankcjonowany, skuwany, prawda? I tak dalej. Mieliśmy te przypadki właśnie też Polaka, który był dźgnięty, a agresor mówił, że on był po prostu obrażany i tak dalej. Znamy to z boisk i stadionów, gdzie walczy się z rasizmem w taki sposób, że tam są kamery, prawda, odsłuchuje się ścieżki dźwiękowe. Jeżeli potwierdzi się nawet z ruchu warg, ruchu ust, że ktoś, jeden zawodnik drugiego obraził, jest to karalne. Natomiast w takich sytuacjach życiowych, czy to w taksówce, w autobusie, w pociągu, gdzieś na ulicy, kiedy dochodzi do jakichś sesji w kolejce, jakiejś sklepie, prawda, i tak dalej, w miejscu publicznym, bardzo trudno jest tym policji, czy tam innym organom, które ścigają, na miejscu ustalić, kto tu jest agresorem tak naprawdę i tak dalej. Stąd takie poczucie niesprawiedliwości występuje. Dzisiaj w zachodniej Europie nie chcielibyśmy, żeby to było w Polsce, stąd sprzeciwiamy się takiej nagonce na naszych obywateli, na mieszkańców Polski. Szacunek. To jest takie to słowo, które walczy z rasizmem, którym się walczy z rasizmem. Powinniśmy mieć szacunek dla gości, ale również goście powinni mieć szacunek dla nas, jeśli przyjeżdżają, czy przestrzegać naszych reguł. My jesteśmy takim narodem, proszę zwrócić uwagę, że staramy się w autobusie nie rozmawiać głośno i tak dalej. To jest uważane za faux pas. A więc, czy w pociągu, prawda? To też mamy taką jakąś kulturę i cudzoziemcy, nawet z zachodniej Europy, jak przyjeżdżają, to mówią, jak tu jest cicho, w polskim metrze, w polskim autobusie, czy w polskim pociągu. Ludzie są zajęci, lubią tą ciszę, powiedzmy, i tak dalej. Stąd mamy swoje jakieś DNA i stąd cudzoziemcy powinni, przyjeżdżając do Polski, się do tego dostosować. A z tym jest przecież różnie.
No tak, ale chyba w apelu nie chodziło o to, żeby faworyzować...
apel był przesadą, naszym zdaniem, i w ten sposób w głosowaniu
szczególnie jeśli łamią prawo.
Absolutnie, absolutnie. My tutaj jesteśmy na łamanie prawa nastawieni, że każdy powinien odpowiadać za łamanie prawa, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi. Musimy pamiętać, że na Ukrainie, w Ukrainie jest wojna. Gdyby nie Ukraińcy, to ta wojna mogłaby przenieść się również na nasze tereny. Również i Ukraińcy, i Białorusini, i Gruzini przynoszą miliardy, dziesiątki miliardów do polskiego PKB. Nie jesteśmy za tym absolutnie, żeby kogokolwiek faworyzować, ale nie możemy pozwolić na panoszące się zło. I jest to zauważalne i nikt mi nie powie, że to się nie dzieje. Widać to doskonale w przestrzeni publicznej. Chociażby nasza koleżanka klubowa Jolanta Banach stanęła w obronie dwóch młodych Ukraińców w galerii Madison. Została zwyzywana przez Polaka, obrażana. Również druga koleżanka i jej córka Beata Dunajewska w podobnej sytuacji stanęła się. Mamy przykład pracownika autobusów w Bielsko-Białej, który zwyzywał dwie młode dziewczynki. Przeszczególnie nie mogą być narażone na agresję właśnie młodzi ludzie i myślę, że tutaj radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy również na Komisji Polityki Społecznej, tak jak Piotr Gierszewski, głosowali za tym apelem, powinni wykazać się trochę bardziej zrozumieniem i głosować za. Ale to oczywiście już pozostawiam Państwa sumieniu i do Państwa oceny i oczywiście oceny mieszkańców miasta Gdańska.
Ja też dlatego mówiłam trochę o dyscyplinie klubowej.
Ja też trochę nie rozumiem, bo tutaj mówimy cały czas o mowie nienawiści, o tym, że hejtowani są ludzie za swoją narodowość, a tutaj Prawo i Sprawiedliwość cały czas tylko jedno jak mantra, migracja, 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 zły zachód, zły zachód. No, ja nie rozumiem tego powiązania, bo albo walczymy z, mówimy, że nienawiść, hejt jest czymś złym, czymś niedobrym, albo nie, no to jest tak albo nie, tu nie ma szarości w tym wypadku. A wy tylko migracja, 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 zła migracja i jakieś pojedyncze przypadki wybieracie, gdzie obcokrajowcy popełnili przestępstwa w Polsce. Okej, okay, to się zdarza, tylko to jest sfera kryminalna. I każdy, który popełnia takie przestępstwo czy wykroczenie, powinien być ukarany. My tu mówimy o czymś zupełnie innym. O budowaniu nagonki na określony naród, na określoną narodowość. I z tym trzeba walczyć.
No, ale my,
a my cały czas tylko migracja.
Moskwa to buduje, powiedzmy, tą narrację. No, ona gra tym...
No, ale ludzie coraz bardziej to wchodzą. Wy mówicie, nie, no może to jest złe, ale właściwie to my tak problemu nie mamy, my właściwie nie będziemy przeciwko temu, bo jednak ci migranci nie są tacy fajni.
Zawsze jest tak, że władza usiłuje nam wmówić, kogo mamy kochać, kogo mamy, a kogo nie.
No ale pan teraz relatywizuje, że nie mamy szanować obcokrajowców, tylko dlatego, że są obcokrajowcy.
No ja powiedziałem, że mamy nie szanować obcokrajowców.
No ale mówił pan przed chwilą, że władza nam wmawia, kogo mamy kochać. Mamy szanować wszystkich ludzi, niezależnie kim są.
Zwykła kinderstuba to jest to, jak się rodzimy, chodzimy do szkoły, zderzamy się z rówieśniczą przemocą, prawda? To są problemy, z którymi się borykamy na co dzień w szkole, potem w dorosłym życiu z różnego rodzaju sytuacjami czy patologiami w społeczeństwie. I to jest to, w jakiś sposób można powiedzieć, naturalne, z tym się walczy. Nie można popierać żadnej patologii absolutnie. Stąd podchodzimy do tego po prostu zdroworozsądkowo.
Czy komentarz? No, zgadzam się z Kamilą, absolutnie. Nie możemy być obojętni na zło. Z jakiejkolwiek strony by się nie działo i musimy reagować. Dlatego bardzo się cieszę,
że... To jest taka sugestia, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest obojętne na zło.
Że jest obojętne na zło.
No jest obojętne, znaczy wczoraj, właśnie jest obojętne.
Słuchając tej dyskusji, naprawdę, znaczy mi ręce opadły. Nawet nie chciałem się w to włączać, bo radny Majewski, Jankowski i Skiba dla mnie, znaczy to partyjne interesy ponad jakiekolwiek zachowania racjonalne. No i tutaj naprawdę, znaczy ja byłem w szoku, przysłuchując się wczorajszej dyskusji. Nie chciałem nawet brać w tym za bardzo udziału, no ale jako wnioskodawca oczywiście musiałem ten apel przedstawić, ale później już z panami nie dyskutowałem, no bo gdzieś są zamknięci w swojej bańce historycznej. Bardzo ważna jest nasza historia, o tym nie możemy zapominać. Natomiast ta debata publiczna zupełnie powinna mieć inny charakter. A to, co robią dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle całej sceny prawie polityczny, to jest po prostu skandal. Jak ja widzę posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy piszą na Facebooku, czy na innych, Ukraińcy do domu, albo że będą wysiedlać zaraz młodych mężczyzn z Ukrainy do swojego kraju, żeby za niego walczyli, no to dla mnie to jest gdzieś porażka tych wartości, które prezentowaliście w 2022 roku, przyjmując tych ludzi tutaj do naszego kraju.
No więc spieramy się o treści, ale tak naprawdę mamy relacje w szkołach, w pracy z cudzoziemcami. Ja miałem cudzoziemcami sami od młodych lat, też byli wśród nas Kubańczycy, Wietnamczycy, Libijczycy, więc dzisiaj są w szkołach Ukraińcy, moje dzieci, wnuki, dzisiaj są w szkole z Ukraińcami, z innymi nacjami praktycznie, także jesteśmy z tym na co dzień. Mamy dobre relacje, powiedzmy, a jeśli coś się w przestrzeni publicznej niedobrego dzieje, to trzeba to piętnować, ale podkreślam.
No ale mieliście wczoraj problem właśnie z zapiętnowaniem tych złych rzeczy.
Wy używacie takiego narzędzia jak apel, a ja mówię, żyjemy, po prostu ten apel jest niepotrzebny.
Ja tylko zwracam uwagę na jedno, że to widać ewidentnie, że to jest czysta polityka ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jak w czerwcu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło apel, który się sprzeciwiało decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia UPA formacji wojskowej, to wszystkie kluby zagłosowały
za.
Wszystkie kluby.
I nawet nie było dyskusji.
Bez dyskusji zagłosowały za tym projektem apelu. A tutaj nagle się okazuje, że polityka jest ważniejsza od podstawowych, elementarnych wartości.
No ale co polityka ma do sprawiedliwości? Sprawiedliwość nosimy w sercach, chcemy, żeby w Polsce było sprawiedliwie i tyle.
A jeśli chodzi o Ukraińców, to myślę, że młodzi ludzie nie mają problemu z tym, że chodzą do szkół i w ławkach siedzą razem z Ukraińcami. To właśnie bardziej...
Dzieciaki przychodzą do moich dzieciaków.
I myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby ułożyć sobie wspólne relacje tutaj w Polsce, tak. Bo jeżeli
za dzieciaka się wszyscy młodzi ludzie poznają, powinni chyba uczyć trochę starszych.
To tak. Nie, no są. No przychodzi Sasza, przychodzi inny jakiś, prawda, kolega, prawda, i tak dalej. No więc mamy ten relacje na co dzień.
Dobrze, słuchajcie, zamknijmy ten temat. Jeszcze przed przerwą chciałam was zapytać o pomnik Andersa, który powstanie w Gdańsku, bo myślę, że to ponad podziałami była decyzja. Na skwerze u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich stanie pomnik generała Władysława Andersa i żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Chyba zasługują na to, żeby mieć takie miejsce, żeby można było gdzieś ich uczcić w
Oczywiście,
Gdańsku.
Oczywiście, że zasługuje. Uważamy, że... Znaczy uważamy. Ja subiektywnie uważam, że ten pomnik staje za późno, natomiast powinien znaleźć się w naszym mieście. Ponad 700 żołnierzy armii generała Andersa spoczywa na gdańskich cmentarzach. Ta historia jest w nas obecna. No, uważam, że no, nie ma lepszego miejsca też, bo pomnik stanie w centrum miasta, tak naprawdę obok ulicy, no, w parku obok ulicy Powstańców Warszawskich, więc no, miejsce reprezentacyjne na terenie naszego miasta. Powinniśmy uczcić pamięć całego korpusu, ale samego generała Andersa również. Cieszę się, że taka inicjatywa powstała. No, problem jest tylko jeden. Trzeba zebrać środki na budowę tego pomnika, bo to ma być finansowane oczywiście przez to stowarzyszenie, które zgłosiło się do nas, więc tutaj myślę, że wszyscy wspólnie zachęcimy i mieszkańców, i sami jako radni również wesprzemy tą inicjatywę.
Kazimierz Koralewski.
No, w internecie można znaleźć konto, na które można wpłacić. Miałem już okazję skontaktować się z tym komitetem, swoją cegiełkę też dołożyłem do tego. Pewnie dołoży się jeszcze więcej, w zależności od potrzeb. Pamiętajmy o tym, że są wielkie zasługi generała Andersa, który wydobył z tych czeluści zsyłki z tych gułagów, tych wszystkich Polaków, którzy byli tam deportowani niesłusznie. I ta ich gehenna przez kraje Bliskiego Wschodu, wracali do ojczyzny, a potem ci, którzy tu w Gdańsku spoczywają, wrócili przecież do kraju, w którym byli prześladowani w jakiś sposób. I dzisiaj, jeżeli pan tu powiedział o 700 weteranach, którzy spoczywają na tych cmentarzach, to jest 700 rodzin w Gdańsku, którzy mieszkają. Trzeba im oddać to, że to byli bohaterowie dla nas. To są polscy bohaterowie, a oni są potomkami tych bohaterów, powinni być z tego dumni i powinni pod tym pomnikiem mieć możliwość złożenia raz na jakiś czas kwiatka, znicza, powiedzmy, i pamiętać o swoich po prostu przodkach.
Kamila Błaszczyk.
Tak, no warto pamiętać o tych kartach trudnych, myślę, ale też i chlubnych naszej historii II wojny światowej. Tym bardziej, że już naprawdę bardzo niewielka garstka osób uczestnicząca w tych wydarzeniach żyje obecnie. Widać to zresztą po kolejnych uroczystościach rocznicowych. Coraz mniej jest wśród nas weteranów i kombatantów z tamtych czasów, więc warto, żeby ta historia przetrwała, pamięć o ich czynach, o ich bohaterstwie, o ich losie. Stąd myślę, że nie było tutaj żadnej dyskusji nad tym, czy warto postawić ten pomnik. To jest całkowicie zrozumiałe, zasadne i rzeczywiście będziemy wspierać tę inicjatywę.
A wiemy, jakie to są koszty? Mniej więcej? Nie macie?
No kilkadziesiąt tysięcy na pewno.
Na pewno, minimum.
Mhm. Nie wiem, jaki tam jest zamiar, to pewnie ma być jakiś odlew, tak zakładam, a więc jeśli odlew, no to trzeba zrobić formę, no to na pewno kilkadziesiąt tysięcy kosztuje minimum. Ja bym powiedział, że może nawet i 100.
O Związek Metropolitalny, bo podczas sesji wczoraj radni podjęli uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. Wiemy, że to jest konsekwencja tego, że prezydent podpisał tę ustawę i związek jest, ale grupa mieszkańców Gdańska chce powołania takiego komitetu społecznego metropolii. Mieliby go tworzyć mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i zdaniem komitetu byłoby to monitorowanie działań metropolii, a także opiniowanie najważniejszych dokumentów, statutu, rozwoju czy budżetu. Waszym zdaniem potrzebna jest taka jakaś dodatkowa kontrola mieszkańców, czy też nie? Kamila Błaszczyk.
Moim zdaniem i tak wszystko się dzieje bardzo transparentnie, czy to na poziomie miasta Gdańska, czy też na poziomie metropolii, która powstanie. Podlegają wszystkie procesy, wszystkie projekty dokumentów, polityk, które będą tam tworzone, procedurą społecznych konsultacji. To nie jest tak, że nagle tak, że nie wiem, zbierze się trzech, czterech prezydentów, wymyśli sobie jakiś swój pomysł, zostanie to przegłosowane w nocy z poniedziałku na wtorek i w środę wejdzie w życie. Nie, no to są długie procesy, w których też i przecież i media będą informować. to tak jak się dzieje, nie wiem, obecnie z planami miejscowymi w gminie, czy jakimiś projektami inwestycyjnymi, to wszystko podlega naturalnemu procesowi konsultacji społecznych. Więc ja nie widzę takiej potrzeby, żeby teraz musiało powstawać dodatkowe ciało, które będzie nadzorowało. No ale pytanie też, jak tworzyć to ciało? Na jakiej zasadzie wybierać osoby, które tam się będą znajdować? Tak? Znaczy, to jest też zawsze jakiś element dyskusyjny. I pytanie, czy takie dodatkowe procedury, które de facto będą dublować to, co jest już obecne w przestrzeni publicznej, czy nie będą spowalniać tej metropolii i nie będą działać de facto na szkodę tej metropolii, stanie się ona ciałem niedecyzyjnym i trudnym do zarządzania w tym momencie.
Kazimierz Koralewski.
No to jest echo tego zapewne, że część społeczeństwa utraciła zaufanie do tej kadry rządzącej, koalicji rządzącej w Gdańsku, stąd pewnie taki postulat. I my, przyglądając się temu, wyraziliśmy to w taki sposób, że ponieważ to większość rządząca, można powiedzieć, ułoży ten statut, prawda, i tak dalej, będziemy się temu przyglądać i zapewniliśmy w trakcie tej wczorajszej debaty, że jak ten statut będzie powstawał, będzie projekt, on zostanie udostępniony radnym, a więc my jako radni jesteśmy przedstawicielami naszych wyborców, będziemy nad nim również pracować. Jeżeli będą jakieś z tego płynące wnioski, będziemy postulować ewentualne zmiany. Liczymy na to i tutaj w zasadzie w tym miejscu powinienem zaapelować do wszystkich 61 włodarzy gmin, którzy są zaprojektowani w tym związku, żeby aktywnie brali udział we wszystkich pracach metropolitalnych. Żeby to nie było tak, że decyzje zapadają większością tych, którzy są obecni, a nie tych, którzy do tego związku należą. To są wspólne interesy i myślę, że praca przedstawicieli w Radzie Metropolitalnej, czyli tych wszystkich gmin, powinna być rozliczana w ramach wyborów, tak? Czyli jeżeli taki włodarz nie brał w tym udziału albo nie reprezentował interesów swojej gminy, to powinien być z tego rozliczony w kampanii wyborczej. Stąd myślę, że ten niepokój, który w Gdańsku się pojawił, wynika z tego, że często te polityki nie są mieszkańcom komunikowane wprost, tylko po prostu mieszkańcy się zderzają z faktem dokonanym.
Jakimś. Tylko proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o statut, to de facto nie może być tam nic rewolucyjnego, ponieważ większość zasad funkcjonowania metropolii jest opisana przez ustawę, więc statut tutaj nie zmieni w żaden sposób ustawy.
Ale tu chodzi o
więc
komunikację to z mieszkańcami, żeby oni
tylko technikalia się pojawią w tym statucie, a wczoraj mam wrażenie na tej sesji ten statut urósł do jakichś mitycznych rozmiarów, że nie wiadomo, co tam będzie mogło się znaleźć w tym statucie złego. Nie, no to wszystko musi być zgodne z ustawą, a ustawa jest bardzo precyzyjna, czy to w zakresie głosowania, jak mają być podejmowane decyzje, jak wybierane władze mają być. To wszystko jest już zapisane, tam nie będzie żadnej rewolucji.
To jeszcze dodam wobec tego, że wczoraj też badając tę ustawę stwierdziliśmy, że będzie metropolia kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, więc jest rzecznik dyscypliny finansowej, są odpowiednie narzędzia, tak samo jak Rada Miasta jest przez nich kontrolowana, prawda, urząd każdej gminy, to również ten Związek Metropolitalny, także ona nie będzie jakimś ciałem zupełnie niekontrolowanym. Absolutnie.
Każdy związek jest kontrolowany przez RIO, a także tutaj będzie podobnie ze Związkiem Metropolitalnym. Ja na co dzień współpracuję z obszarem metropolitalnym Gdańsk-Sopot, więc widzę, jak ten proces legislacyjny wygląda od samego początku, a dzieje się to już od 15 lat. No to co prawda ja gdzieś około 7 współpracuję bardzo mocno. Proces legislacyjny cały wyjaśnił, myślę, że pan profesor Jakub Szlachetko, który jest współautorem tej ustawy, tak samo pan dyrektor i teraz prezes Michał Glaser, który jest prezesem obszaru metropolitalnego od 15 lat. Przedstawili to chociażby na spotkaniu zeszłotygodniowym z mieszkańcami, gdzie byli również obecni ci mieszkańcy, którzy zgłaszają tą inicjatywę utworzenia społecznego komitetu. I myślę, że to jest dość precyzyjnie wyjaśnione, również wczoraj przez panią prezydent na sesji Rady Miasta, która powiedziała, że tak naprawdę ten statut będzie statutem, tak jak już Kamila wspomniała, technicznym, przedstawionym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, więc raczej tam nie będzie wchodziło w ogóle, nie będzie żadnych możliwości do zmiany tego statutu, a metropolia jest metropolią przede wszystkim dla mieszkańców, a nie urzędów. Musimy pamiętać, że jest 61 gmin, od prawa do lewa są włodarze w tych gminach, a jednak jednogłośnie przy 100% frekwencji w zeszłym tygodniu zagłosowali oczywiście oni za tym, żeby ten Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny przekształcić w Związek Metropolitalny. I musimy pamiętać, że również Prawo i Sprawiedliwość ma duży wkład w utworzenie tej metropolii, ponieważ politycy, samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości również jeździli, czy to do pana prezydenta, czy do Sejmu wspólnie z politykami Koalicji Obywatelskiej i samorządowcami niezrzeszonymi, żeby ta ustawa powstała. Ja bym bardzo chciał, żeby ten projekt nie był projektem politycznym i naprawdę te setki miliardów, bo to w przyszłości będzie nawet 500 milionów, przepraszam, to już bez przesady, 500 milionów złotych dla Związku Metropolitalnego, były przeznaczone faktycznie na komunikację, na zadania szkół wyższych, na kulturę, na to wszystko, co jest i będzie, mam nadzieję, w statucie zapisane, a już jest zapisane w ustawie. I faktycznie będzie to projekt, który myślę, że będzie bardzo transparentny dla mieszkańców, ponieważ teraz, nie wiem, czy państwo radni wiedzą, ale w każdej z tych gmin, 61 gmin, odbywają się właśnie konsultacje, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Zostały do wczoraj podjęte 22 uchwały samorządów opiniujących właśnie ten projekt przetworzenia stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. Wszystkie prawie, że jednogłośnie, tak jak pani prezydent na sesji mówiła, u nas oczywiście były głosy wstrzymujące się radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale to już jest norma w tych głosowaniach. Natomiast wszystkie te gminy są za tym, żeby ten związek powstał i mam nadzieję, że faktycznie polityka nie będzie miała tutaj do czynienia, a naprawdę eksperci będą tworzyli struktury zarządcze tego związku. I nie dajmy sobie powiedzieć, że metropolia jest zła, bo naprawdę to jest projekt, myślę, który już powstał w latach 90., ale dzisiaj ziszcza się i to są ogromne pieniądze i fundusze dla naszego regionu.
I to jest ogromna szansa, to jest właściwie skok cywilizacyjny, uważam, powstanie tej metropolii, bo zmieniamy myślenie z takiego jednostkowego, każda gmina sobie, na wspólne, żeby rzeczywiście wszystkim mieszkańcom tutaj Pomorza żyło się lepiej i wygodniej.
Ja jeszcze tylko dodam, bo pojawia się często wątek administracji i urzędów. Maksymalnie 5% tych funduszy, które będą wpływały do Związku Metropolitalnego, będzie przeznaczone na administrację, więc naprawdę 95% będzie wydane na komunikację, bo to jest głównie związek komunikacyjny, nie mamy się co oszukiwać i faktycznie poprawia się ta komunikacja. No i 5% oczywiście jest zabezpieczone na szkolnictwo wyższe, więc ja się cieszę. Cieszę się, że również gnańszczanin, pan prezydent Karol Nawrocki podpisał tę ustawę i gdzieś ta polityka, chociaż posłowie PiS-u głosowali przeciw, no jest ten rozwój metropolii i Pomorza ważniejszy niż polityka ogólnokrajowa.
No ale patrzymy na ręce większości rządzącej, wywieramy presję, liczymy na to, że ten zarząd metropolitalny będzie kompetentny i nie utopi tego projektu.
Tak, a jeszcze dodajmy, że jest dostępna ankieta na stronie obszaru metropolitalnego, dość szczegółowa również z pytaniami otwartymi.
Bardzo szczegółowa. Można... Jeszcze przepraszam pani redaktora, muszę powiedzieć, bo byłem na tym spotkaniu, było ponad 300 osób i naprawdę mieli okazję zadać pytanie i społecznicy, i mieszkańcy różnych miast i gmin i naprawdę to jest bardzo rzetelnie przeprowadzony projekt i nie dam złego słowa powiedzieć, przez naprawdę dobrych ekspertów.
Tak, najbliższe spotkanie chyba w Pucku będzie, jeśli się nie mylę. Ale oczywiście wszystkich mieszkańców Pomorza...
Wczoraj w Wejherowie, dzisiaj możliwe tak. Tak, nie, wczoraj było w Wejherowie też, więc jak najbardziej tu wszystkich...
Zachęcamy, tam w tej ankiecie naprawdę można wyrazić swoją opinię dotyczącą kształtu metropolii i naszych oczekiwań jako mieszkańców. No, metropolia oczywiście na pewno wszyscy są za, natomiast domyślam się, że tarcia też będą, bo będzie jeden taki związek, który będzie się zajmował komunikacją, więc każdy będzie chciał ciągnąć pewnie w swoją stronę troszeczkę, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Zostając w temacie właśnie takiej komunikacji publicznej, chciałam was zapytać, czy Gdańsk jest waszym zdaniem przyjazny kierowcom, bo powstała taka 10. już edycja rankingu miast przyjaznych kierowcom. Przygotowuje ten ranking dwa takie, no portal, jeden Oponeo.pl i użytkownicy aplikacji Janosik. I w zestawieniu 19 największych polskich miast zostały one ocenione pod kątem istotnych kwestii dla kierowców, między innymi średniej prędkości, liczba kolizji czy koszty utrzymania auta. I Gdańsk w tym rankingu powyżej 300 tysięcy mieszkańców, zajął 5. miejsce. Kiedyś był na 1. w poprzednich rankingach i to chyba 3 lata z rzędu. Teraz spadł głównie przez koszty ubezpieczenia, ale także przez wysokie koszty stref płatnego parkowania. Waszym zdaniem to jest jakieś miarodajne, czy nie, te dane, ten ranking?
No ja myślę, że tutaj ten ranking ujawnia, powiedzmy, te trudności, które infrastrukturalne, które są w Gdańsku. Gdańsk, dzielnica Południe, ma niedorozwinięte drogi, a więc te wszystkie te stare wiejskie drogi obsługują dzisiaj to 100-tysięczne miasto praktycznie i to na pewno ma wpływ, bo dzisiaj ktoś chciałby nawet skorzystać z komunikacji publicznej, to na tego miasta nie obsłuży, w związku z tym korzysta ze swoich samochodów, tak, i ponosi te koszty. Stąd w tych ankietach na pewno nie jesteśmy liderami. Poza tym jeszcze jest taka polityka w mieście Gdańsku, która się pojawiła, jeśli mówi, dotyczy kierowców, czyli zwężanie dróg. No jeżeli mam jakieś tam duże arterie, to jest idea, żeby to zwęzić, bo ludzie mają chodzić pieszo, jeździć rowerami, prawda? I ta piramida jest odwrócona troszeczkę inaczej w Gdańsku. Stąd są moim zdaniem takie właśnie skutki. Tak to odbieramy. Dzisiaj w korku stoi autobus, stoją samochody osobowe. Gdyby komunikacja była bardziej wydolna, no to tych samochodów osobowych byłoby mniej. Ale z kolei ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na peryferiach, w miejscach, gdzie ta komunikacja rzadko przyjeżdża, no to muszą korzystać z tych samochodów. I stąd te pieniądze pewnie na komunikację nie są wydane efektywnie. A druga, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, to rzeczywiście ceny, wszędzie, gdzie słyszę te opinie, to są zaporowe. Co świadczy o tym, że w zasadzie na głównym mieście, tam gdzie właściwie można wjechać i tak dalej, na co dzień znajduje miejsce do parkowania. Czyli ten efekt, powiedzmy, że te miejsca są ewidentnie drogie, na pewno skutecznie powoduje, że możemy te miejsca znaleźć. Więc to jest na pewno odbierane jako drogie, w związku z tym rezygnując z wjazdu albo z przyjazdu do głównego miasta.
No i
efekt, i tam, też, gdzie są strefy płatnego
efekt
parkowania,
też jest taki, że ludzie zaczęli parkować gdzieś tam na obrzeżach, gdzie jeszcze mogą dojść.
I widzę to bez względu na to, bez względu na zamożność kierowcy, to wybierają tam, gdzie mogą zaparkować za darmo.
Ceny nie są zaporowe, ceny są zgodnie ze stawkami przewidzianymi w ustawie, później już oczywiście regulowane przez uchwałą Rady Miasta. Smuci 5. miejsce, nie ukrywam. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy na 1., ale szanowni państwo, musimy też pamiętać o inwestycjach, które w naszym mieście się dzieją. Nie chodzi tylko o infrastrukturę oczywiście tramwajową czy autobusową, ale przede wszystkim też o infrastrukturę drogową. W tym roku rekordowy budżet, tak jak wspomniałem, legendarny, od Euro 2012 wydajemy 1 300 000 000 zł właśnie na infrastrukturę. Nowa Świętokrzyska, przebudowa mostów, 30 akcji drogowych podczas wakacji odbywało się w naszym mieście, więc ta infrastruktura naprawdę się poprawia i myślę, że tutaj to jest oczywiście jeden z czynników, który ma wpływ na poruszanie się po naszym mieście. Również udrażniamy właśnie Gdańsk Południe. Natomiast, szanowni państwo, w tym ratingu, rankingu również są dane właśnie dotyczące ubezpieczenia, dane dotyczące tam bodajże miejsca, gdzie można wymienić opony, bo to są różne kryteria, trzeba się oczywiście szczegółowo zapoznać, więc no one są miarodajne, ale nie do końca. Nie do końca bym się zgodził, że tutaj ma wpływ na to infrastruktura, bardziej też miejsca, które gdzieś się koło tej infrastruktury znajdują. Ja uważam, też w innych miejscowościach nadmorskich możemy porównywać do Gdańska. Ceny parkingowe wcale nie są zaporowe. Mieszkańcy również mają preferencyjne ceny z kartą mieszkańca, więc myślę, że tutaj powinniśmy oczywiście przy tej polityce zostać.
Kamila Błaszczyk.
Zawsze takie rankingi są pewną ciekawostką. Trzeba zawsze wczytać się dokładnie właśnie w te kryteria, które prowadzą do końcowego wyniku w takim rankingu. Takie rzeczy jak koszt ubezpieczeń, to miasto jako miasto nie ma za bardzo wpływu na to, bo tutaj decyduje po prostu rynek.
Ale ma wpływ też na to na przykład liczba stłuczek wypadków.
Liczba stłuczek i kolizji. Bardzo smuci, jeżeli dochodzi w Gdańsku do tak dużej liczby kolizji czy stłuczek, to znaczy, że jednak trzeba jeszcze gdzieś pracować nad poprawą samego bezpieczeństwa poruszania się na drogach, bo to oznacza, że tutaj nie jest najlepiej z tym. Ale jeżeli wczytać się już tak bezpośrednio, bardzo szczegółowo w te dane, które są tam prezentowane, to na przykład jak spojrzymy na średnie prędkości poruszania się, czy w centrum, czy poza centrum, to wcale miasto Gdańsk nie jest tam na piątym miejscu. Jesteśmy wyżej. To oznacza jakby w takim najprostszym kryterium, które możemy zastosować z punktu widzenia kierowcy i jakości codziennego poruszania się, to nie jest moim zdaniem tak źle i tych różnic pomiędzy miastami aż tak bardzo tutaj nie widać. A co do kosztów parkingów, no to Panie Królewski, no to a idziemy w jedną albo w drugą stronę? Sam pan mówi, że ceny powodują, że może pan znaleźć dzięki temu miejsce, potrzebując dojechać do centrum z jakiejś ważnej przyczyny. Więc jeżeli te ceny były, kiedy by te ceny były niższe, to tych miejsc nie było, bo były zajęte przez dłuższy czas. Niestety, to jest doświadczenie wielu krajów, wielu miast dużych, że dodawanie miejsc parkingowych czy dodawanie kolejnych pasów ruchu wcale nie powoduje, że ruch jest płynniejszy, możemy łatwiej znaleźć miejsce parkingowe. To tylko powoduje, że wpuszczamy do danego rejonu więcej samochodów, a problemy pozostają takie same, a czasami nawet się spiętrzają. Więc tutaj rzeczywiście musimy stawiać z jednej strony sukcesywnie na komunikację publiczną i jej poprawę. Ja czekam z utęsknieniem na ten 30 rok, kiedy ruszę PKM Południe. Myślę, że to będzie ogromna rewolucja i znaczna część mieszkańców tych południowych dzielnic, które ma teraz bardzo trudne warunki komunikacyjne, będzie miała znaczącą poprawę jakościową tej oferty. I też wtedy ta naturalna droga poruszania się samochodami ulegnie też zmianie. I w tą stronę musimy iść, bo dodawanie kolejnych pasów, dodawanie kolejnych parkingów w centrum, to nie jest rozwiązanie problemu kierowcy, bo to tylko się wszystkim tak wydaje, bo to są dowody z wielu miast, że dzieje się wbrew, wręcz odwrotnie. A co ciekawe, w ostatnich dniach widziałam film z Warszawy, przygotowany nie wiem przez kogo, ale była pokazana na danych statystycznych, co się zadziało, gdy w centrum zmniejszono liczbę pasów ruchu w Warszawie. Wcale korki się nie zwiększyły, ponieważ pewna przepustowość regulowana przez światła pozostała taka sama. Po prostu tą liczbę samochodów zmieszczono na tych pasach, które mogą one wypełnić i przekazano resztę przestrzeni pieszym i rowerzystom. I to się odbyło z dobrym skutkiem dla wszystkich. Kierowcy nie stracili, bo jadą tak samo, jak jechali, tyle samo czasu, a zyskują piesi i rowerzyści.
To potem ma wpływ na to, że pewne części miasta obumierają. Jeżeli zamienia się jakąś arterię w spacerniak, to wówczas się okazuje, że jakiś
szczególnie
czas
Złota w Warszawie. Najlepszy przykład tego, jak wymiera.
Nie trzeba mówić za całe miasto, bo to są wiele takich jest przykładów, kiedy się tam ogranicza ruch samochodów, ogranicza się
wjeżdżanie. To są właśnie te mity. To jest populistyczne mówienie, że jeżeli się ograniczy ruch,
trzeba budować parkingi w miejscach, gdzie one są potrzebne.
Ale to są najlepsze przykłady. Ile razy ja słyszałam, że jak ograniczymy ruch na takiej ulicy, to zginą sklepy, zginą restauracje, bo nie będą mieli klienci, jak tam dojechać i poginą biznesy.
No i giną.
I to się
giną.
Nie, to się właśnie nie sprawdziło. Wszystkie te miejsca wręcz odżyły, bo się zmienił sposób korzystania z przestrzeni publicznej. Tam nagle ludzie też się pojawili,
to jest
inaczej korzystają z tej
młodego, zdrowego człowieka, który wszędzie dojedzie na rowerze albo dojdzie pieszo. Natomiast punkt widzenia człowieka, którego coś boli, któremu coś dokucza, on ma troszkę inny punkt widzenia i on potrzebuje innego komfortu.
Ale to właśnie dla takich osób trzeba zapewnić warunki, żeby one mogły w pewny sposób dojechać samochodem do centrum, żeby miały pewność, że znajdą tam miejsce do zaparkowania.
W ogóle, że wjadą.
Ale jeśli chodzi o ograniczanie ruchu, to myślę, że kierowcy też mają swoje
rankingu, tak? Stąd ludzie wyrazili tą opinię, to jest fotografia pewnego momentu.
To nie jest opinia, to są dane statystyczne. Janosik pobiera dane, tak, największa baza danych kierowców w Polsce, więc myślę, że tutaj żadna opinia nie miała na to wpływu. Jeszcze jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania, tak naprawdę bardzo często to mieszkańcy zwracają się do nas jako radnych, poprzez oczywiście później opinię Rady Dzielnicy i taki wniosek, żebyśmy takie strefy ustanowili. Mieszkańcy mają możliwość również wykupu abonamentu, 20 zł na pierwszy samochód, to naprawdę, znaczy to są pewne środki, natomiast mając na uwadze, że zawsze się ma miejsce i komfort zaparkowania w tym przed domem, myślę, że to są środki, które mieszkańcy są w stanie
ponieść. Proszę pamiętać, że statystyczny samochód przez 20 parę godzin dziennie stoi, nie jest używany.
Jest i będzie jeszcze bardziej.
Jest przyjazny kierowcą, tak? Tak.
I na koniec tej rozmowy taka jeszcze jedna dana z tego rankingu. Średnia prędkość w Gdańsku w centrum to 29 km na godzinę. Poza centrum 35 km na godzinę. Pewnie odczujemy to w przyszłym tygodniu.
Cały kiedy, Sopot strefa 30.
Kiedy wróci szkoła, wszyscy staniemy znowu zapewne w korkach. Tymczasem życzymy bezpiecznego ostatniego weekendu wakacji.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Kamila Błaszczyk, Kazimierz Koralewski, Marcin Makowski, radni miasta Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.